On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym comiesięcznym spotkaniu z historią. Mamy teraz bardzo ciężki czas. Po pierwsze jest Wielki Post, czas trwania w modlitwie, w poście i w umartwieniu, a po drugie mamy wojnę. Na szczęście wojnę, która nie dotyczy naszego kraju bezpośrednio, wojnę, która nas dotyczy bardzo pośrednio, ponieważ na naszej wschodniej granicy mamy pełno ludzi uciekających przed horrorem wojny, no i wojnę u naszych wschodnich sąsiadów. Chciałbym w związku z tym, by to spotkanie miało jakiś sens w świetle tego, co się dzisiaj dzieje. Jak wspomniałem na początku, Wielki Post to czas również wielkiej modlitwy. Dlatego uważam, że tegoroczny Wielki Post, który jest mimo wszystko powiązany z tą wojną na wschodzie, musi być choć troszeczkę osadzony w rzeczywistości, czyli musi troszeczkę nasza religijność pamiętać o tym, co się dzieje za wschodnią granicą, bo jest to pewne przypomnienie, które co jakiś czas w historii następuje. Przypomnienie, że nasze życie jest bardzo kruche, że nasze życie często jest zależne od ludzi, którzy są po prostu idiotami. I dlatego też trzeba się modlić. Modlić za nas i modlić również za innych. Natomiast jak się modlić i za kogo się modlić? Oczywiście tutaj moje takie doświadczenie, ja się modlę o zwycięstwo dla armii ukraińskiej, ale jednocześnie codziennie modlę się za wszystkich zmarłych podczas tego konfliktu, zarówno po stronie ukraińskiej, jak i rosyjskiej, ponieważ uważam, że Bóg też kocha Rosjan. Od razu mi się przypomina słynne zdanie świętej Joanny d'Arc, która zapytana kiedyś, zresztą walczyła przecież w wojnie, walczyła po stronie francuskiej przeciwko Anglikom, była dla nich dość twardym przeciwnikiem, jak tak bym nazwał, i została kiedyś zapytana, czy Bóg kocha Anglików. Odpowiedziała bez wahania: tak, ale w Anglii. I tutaj też bym powiedział w ten sam sposób: czy Bóg kocha Rosjan? Tak, ale w Rosji. Dlatego też warto się modlić w tej intencji, warto się modlić, aby ta wojna ustała. I do kogo się modlić? Proszę Państwa, Rosja ma swoich patronów, czyli ludzi świętych, którzy za Rosję się modlą i w to głęboko wierzymy. Jednym z takich patronów jest święty Mikołaj. O Mikołaju już robiłem tutaj na antenie naszego radia spotkanie, w związku z tym nie będę się tutaj, jakby powiedzieć, powtarzał. Natomiast drugim jest święty Jerzy Męczennik. Państwo może kojarzycie świętego Jerzego, tego, który zabił smoka. Postać troszeczkę legendarna, ale nie do końca. Otóż święty Jerzy jest patronem nie tylko Rosji, ale wielu krajów, między innymi Anglii, no i oczywiście Gruzji, ponieważ Georgia to jest właśnie od imienia Jerzego, tak? Od tego Georgia, czyli świętego Jerzego. Anglicy, którzy są ludźmi bardzo naukowymi, prowadzą dość spore badania na temat tego świętego Jerzego, ponieważ jest on także ich patronem. I z tych badań doskonale wiemy, że istnieje, jakby powiedzieć, dwóch świętych Jerzy. Jeden, ten prawdziwy, ten męczennik Jerzy, i drugi, ten troszeczkę legendarny. I opowiem Państwu o jednym i o drugim, ponieważ musimy pamiętać, że Jerzy jest patronem Moskwy i Rosji. Święty Dmitr Iwanowicz, to był książę moskiewski w XIV wieku, jeden z takich porządniejszych książąt moskiewskich, między innymi jeden z pierwszych, który postanowił zerwać kontakty z Mongołami. Wyszło mu jak wyszło, ale przynajmniej miał taki pomysł, żeby przestać być tym pachołkiem, tak, na zawołanie Mongołów, bo proszę pamiętać, że księstwa ruskie miały ten problem. To był wielki napływ właśnie armii mongolskiej i większość księstw ruskich uległo tej mongolskiej sile, bądź się poddało, bądź zostało, tak jak Kijów, kiedyś Państwu o tym mówiłem, został zniszczony. Natomiast Moskwa, książęta moskiewskie poszły na deal, tak? Deal z Mongołami, że oni będą tymi, którzy tu będą pilnować porządku w imię Mongołów i na tej podstawie będą budować swoją siłę. Właśnie ten Dmitri Iwanowicz był pierwszym, który postanowił zerwać z tym haniebnym procederem, tak? I on między innymi zbudował, i to się tak często właśnie o tym mówi, jako jego takim, jako zasłudze, tak? Czyli zaczął budować, zbudował między innymi Kreml moskiewski oraz oddał siebie i księstwo moskiewskie pod opiekę świętego Jerzego. W herbie Moskwy do dzisiaj, poza oczywiście tym komunistycznym momentem w historii, gdzie wszystko, co chrześcijańskie, było przez Rosjan odrzucane, w herbie Moskwy do dzisiaj właśnie mamy świętego Jerzego. To ciekawe, ten herb był tak skonstruowany, że mamy białego konia, czerwone tło, tego Jerzego taki, w takich kolorach troszeczkę czarnawych, ale on tam jest mniej ważny, który ma niebieski płaszcz. I te kolory, niebieski, biel i czerwień, to są kolory właśnie flagi rosyjskiej. Proszę tutaj zwrócić uwagę, kolorystyka przy tym herbie jest dość istotna. Dzisiejsza flaga jest pewnym nawiązaniem właśnie do herbu, który występował w Moskwie i do dzisiaj, tak jak mówię, jest herbem Moskwy. Zresztą jak Państwo byli w Moskwie, jeżeli nie, to nie, ale jeżeli Państwo byli, to wiedzą Państwo, że tych pomników świętego Jerzego jest dość sporo. Kim był święty Jerzy? Po pierwsze, mamy informacje o tym świętym Jerzym, te tak zwane naukowe. Czyli najprawdopodobniej był to syn dość bogatego człowieka, który mieszkał na terenie dzisiejszej Turcji i tam on, tak samo jak swój ojciec, który najprawdopodobniej dość szybko umarł, postanowił zostać żołnierzem. Oczywiście mamy tutaj IV wiek, to jest początek IV wieku. Tak jak mówię, ten region Turcji to jest Kapadocja i on w tym wojsku właśnie rzymskim jest oficerem i jest dość wysoko postawionym. I teraz mamy pewną informację, że za czasów prześladowań Dioklecjana, jak Państwu kiedyś mówiłem, Dioklecjan to był ten, który najbardziej prześladował chrześcijan, tak? Tam Neron to przy Dioklecjanie to był nikt. Za czasów Dioklecjana Jerzy podejmuje dwie bardzo ważne decyzje. Pierwszą decyzją jest rozdanie majątku ubogim, co było dość praktyczne, ponieważ Dioklecjan między innymi nakazywał zabieranie majątków wszystkim chrześcijanom, dlatego też Jerzy po tym, jak można powiedzieć, przyznał się do swojej wiary, wiedział, że ten krok będzie jednocześnie związany z zabraniem mu tego majątku, dlatego wcześniej rozdaje majątek ubogim, żeby ten majątek nie przeszedł na, nazwijmy to, konto cesarza, po czym zostaje złapany, zostaje osądzony i zostaje zamordowany śmiercią męczeńską. Niektóre źródła podają, że był katowany 7 lat. To nie oznacza oczywiście, że przez 7 lat ciągle mu robiono krzywdę, tylko ten jego sposób katowania był rozłożony w czasie, tak? Czyli był więźniem i cały czas był katowany. Chodziło o to, żeby złożył ofiarę bożkom. On tej ofiary nie złożył. I to jest pewnik. Czyli bardzo mało informacji mamy o świętym Jerzy, takich, które są pewne, tak? Które możemy powiedzieć, że rzeczywiście tak było i jesteśmy pewni, że ten człowiek istniał. Warto jednak powiedzieć, że mimo iż pierwszy tak naprawdę żywot świętego Jerzego, taki naprawdę mocno spisany, to żywoty z IX wieku, to jednak kult świętego Jerzego, zarówno na wschodzie, jak i na zachodzie, jest kultem o wiele wcześniejszym. Święty Jerzy bowiem nie tylko w kościołach wschodnich jest czczony, ale także w kościele rzymskim od IV wieku. W związku też z czym jest bardzo popularnym świętym. Jest nazywany jednym z 14 wielkich męczenników, tak? Czyli tych, którzy zginęli śmiercią męczeńską w sposób, jakby to powiedzieć, bardzo gwałtowny, a jednocześnie przez to są ci męczennicy wielkimi wspomożycielami w trudnościach. Ci święci męczennicy to Krzysztof, patron nagłej śmierci, Katarzyna z Aleksandrii, Barbara, właśnie Jerzy, Błażej, Cyriak, Małgorzata z Antiochii, Dionizy, Wit, Idzi, Pantaleon, Achacy, Eustachy i Erazm. Często są przedstawieni właśnie razem na obrazach, głównie w Polsce, na terytorium Śląska, górnego i dolnego, można znaleźć nawet kościoły pod takim właśnie wezwaniem. Świętych, 14 świętych wspomożycieli, czy też pomocników, tak? Bardzo popularny kurt w Czechach, w Morawach, no i właśnie tak jak powiedziałem, na Śląsku. I Jerzy jest jednym z tych męczenników. Kult jego jednak w Europie Zachodniej został zwiększony podczas średniowiecza. Otóż mamy tak zwaną złotą legendę. To jest takie pismo, które zostało spisane w XIII wieku przez arcybiskupa Genui Jakuba de Voringen, chyba tak to się czyta, to był włoski dominikanin, czyli w sumie taki troszeczkę schyłek średniowiecza. Tak? Jest to takie dzieło, troszeczkę dzisiaj byśmy powiedzieli bajkowe, które właśnie mówi o świętych w sposób taki bardzo bajkowy, jak jeszcze raz powiedziałem, czyli w sposób bardzo obrazowy przekazuje to, jak ci święci pokonywali grzechy, jak ci święci praktykowali cnoty i jak ci święci dokonywali cudów. To było niezwykle ważne w tej złotej legendzie, czyli realna obecność i realna pomoc świętych. Tak? I tutaj w ramach tej historii mamy tą legendę świętego Jerzego o zabiciu smoka, tak? Czyli o zabicie smoka, że było miasto, w którym właśnie zamieszkał smok. Ten smok chciał zjadać ludzi, w wyniku losowań właśnie takie osoby były wybierane, których ten smok zjadał, dzięki czemu nie zabijał całego miasta, no ale kiedy została wylosowana córka władcy tego miasta, właśnie on się zwrócił o pomoc i przyszedł właśnie Jerzy i tego smoka zabił. Co dość ciekawe, ta legenda, mimo że rzeczywiście jest bardzo bajkowa, była niezwykle popularna za czasów krzyżowców. I trzeba pamiętać, że krzyżowcy ruszali w bój, krzycząc Bóg i święty Jerzy, tak? Czyli było to niezwykle ważne dla naszej kultury. Sam kult świętego Jerzego, tego, który pokonał smoka, mimo że mało realny, był tak realny, że odniósł wielkie zwycięstwo w kształtowaniu kultury europejskiej. Święty Jerzy był wzorem dla rycerzy, święty Jerzy był wzorem dla ludzi. Do niego się modlono, mimo że historia o smoku była bajkową historią. Tak jak wspomniałem na początku, święty Jerzy rzeczywiście żył, rzeczywiście był, nazwijmy to, rycerzem, chociaż wtedy należałoby raczej powiedzieć żołnierzem, i rzeczywiście był człowiekiem dość odważnym. Nie wiemy, jak wyglądały te rozmowy świętego Jerzego po tym, jak został złapany na tym, że jest chrześcijaninem, znaczy jak się przyznał. Natomiast warto wspomnieć, że rzeczywiście istnieją tego typu legendy, żywoty świętego Jerzego Męczennika, w którym on prowadzi cały dialog z Dioklecjanem. Tak? Najpierw mu właśnie mówi o tym, że to jego Bóg jest prawdziwym Bogiem. Potem, gdy Dioklecjan mówi, żeby dokonał cudu, wskrzesza zmarłego. Potem, gdy Dioklecjan namawia go, żeby jednak złożył ofiarę bożką, on postanawia to zrobić, ale wchodząc do świątyni bożków prawdziwych, robi znak krzyża i wtedy ta ofiara nie chce być przyjęta przez bożków, a te bożki zaczynają krzyczeć, że tak naprawdę są diabłami i nie mogą przyjąć ofiary od wyznawcy prawdziwego, jedynego Boga, jakim jest Jezus Chrystus. Tam święty Jerzy na nich krzyczy, te bożki uciekają, a mimo wszystko i tak ostatecznie cesarz niewzruszony postanawia go zabić, tak? Dlatego też widać oczywiście tutaj, że ta historia jest bardzo pięknie rozbudowana, ale tak jak wspomniałem, była rozbudowana mniej więcej 600-700 lat po jego śmierci, dlatego też należy uznać ją raczej za legendarną. Mimo to kult świętego Jerzego jako taki nie jest sam legendarny, ponieważ rzeczywiście mamy tutaj, tak jak na zachodzie, jak i na wschodzie, bardzo wiele kościołów w takich miejscach jak, nie wiem, Jerozolima, Abysynia, Persja, właśnie Turcja, gdzie te kościoły pod wezwaniem świętego Jerzego były wznoszone, jego relikwie były czczone. Również właśnie kościół prawosławny niezwykle tego świętego Jerzego ukochał jako tego, który jest patronem ludzi odważnych, ale który też jest patronem zasiewów, co ciekawe, i dlatego ten kult był bardzo popularny również wśród chłopstwa, tak? Gdyż chłopi właśnie do świętego Jerzego modlili się o pomoc na roli, ale także o pomoc, ochronę przed dzikimi zwierzętami, w szczególności przed wilkami. Twierdzono, że ten, który ma pobożność do świętego Jerzego, jest prawdziwym wyznawcą świętego Jerzego i jest dobrym człowiekiem, nie musi obawiać się dzikich wilków, tak? Ani jego bydło się nie musi na przykład obawiać zjedzenia przed dzikimi wilkami. Dlatego też święty Jerzy był związany z księstwem moskiewskim, tak jak wspomniałem przed chwilą, decyzją Dimitria, i w ten sposób kult świętego Jerzego na wschodzie jest dość popularny. Warto dodać, że jego obrazy, czyli właśnie świętego Jerzego, znajdują się na monetach i pieczęciach już nawet z XI wieku właśnie na terytorium Rosji. Tak? Tam są właśnie, pojawiają się też świątynie, klasztory poświęcone jego czci, więc jest on na pewno człowiekiem, czy też świętym, który tam na wschodzie ma swój kult, który jest kultem, jeżeli ktoś rzeczywiście jest osobą wierzącą, jest żywy. Dlatego też kończąc już krótkie nasze spotkanie, zapraszam do tego, żeby właśnie do świętego Jerzego się modlić, jemu oddawać tą sprawę tej wojny, ponieważ święty Jerzy był też żołnierzem. Żołnierzem, który wcześniej walczył na wojnach, ale ostatecznie potrafił, jakbym powiedział, zacytował inną wielką, ale tym razem Polkę, umiał zachować się jak trzeba, tak? Czyli umiał oddać Bogu to, co boskie, i pamiętać, że poza tymi tutaj na ziemi jest także Bóg w niebie. Chciałbym, żeby dzisiaj wielu ludzi w Rosji pamiętało, że poza tym, który jest na ziemi, czyli obecnym prezydentem Federacji Rosyjskiej, jest jeszcze ktoś więcej, ktoś w niebie. I o to warto się modlić. Mam nadzieję, że na Ukrainie nastanie pokój, że nasze państwo też będzie bezpieczne, i mam nadzieję, że wszyscy, którzy polegną w tym boju o wolność, dostąpią mimo wszystko zbawienia, ponieważ uważam, że wielu z tych Rosjan, którzy tam dzisiaj ginie, tak naprawdę nie ma nic do gadania. Dziękuję, życzę dobrego Wielkiego Postu, życzę dobrego czasu nawrócenia. Do usłyszenia.